Rozmowy po zachodzie.
W czasie tej piosenki na nasz antenowy telefon 618-654-654 przyszedł już SMS. Jak rozumiem, to był żart, ale mimo to ja go zacytuję. Państwo go usłyszeli, nasi goście go usłyszeli w słuchawkach. Otóż ktoś przysłał nam SMS-a: Ziemianie to mieszkańcy Ziemianek. Cytuję to dlatego, szanowni państwo, że przy okazji zapytam moich gości, wykorzystując ten SMS jako pretekst, czy często państwo spotykają się z jakimiś żartobliwymi bądź złośliwymi uwagami pod adresem waszej działalności. Czy to nie jest odbierane, to co robicie, jako przywracanie pewnego porządku sprzed wielu, wielu lat? Proszę bardzo.
Więc ja bym chciał zdedramatyzować tą całą dyskusję, ponieważ bardzo się cieszę, że niektórzy mają odwagę nawet różne dowcipy inne robić, ponieważ rzeczywiście zrobiono pewną gębę ziemianą, prawda, z powodu propagandy i tak dalej. Ja to byli ludzie zupełnie normalni, mimo że ich brano raczej za Marsjan niż za Ziemian. I tutaj chciałbym, żebyśmy wrócili do tej normalności i broniąc jakby interesu całego społeczeństwa. Bo każdy może się znaleźć w sytuacji, że coś buduje, że mu zabierają, że się z niego śmieją, tak jak się teraz dokucza normalnym przedsiębiorcom, bo uważa się, że każdy, który coś robi, to jest złodziejem. Więc myślę, że trzeba troszkę rozluźnić atmosferę i przyjaźnie załatwić te różne sprawy w interesie całego społeczeństwa.
Mhm. Ja chciałabym też dodać tutaj tej formie anegdotycznej, że spotkaliśmy się na przykład z takim głębokim zastanawianiem się niektórych osób, rzeczywiście kto to są ci Ziemianie. Nawet nazwano nas kiedyś ruchem ekologicznym. Chcę powiedzieć, że Ziemianie to byli po prostu normalni przedsiębiorcy rolni, którzy produkowali całą żywność dla Polski przedwojennej. Mieli ogromne zasługi na polu gospodarczym, społecznym, politycznym. I to jest najistotniejsze. Myślę, że te wszystkie jakieś nieporozumienia i bardzo negatywne czasem spojrzenia na nasze środowisko wynikają z faktu, że nie wiedzy, nieznajomości tego, jaką rolę odgrywało to środowisko w rzeczywistości w okresie międzywojennym. Dowodem tego, tych wspaniałych osiągnięć już w 1929 roku była PWK, prawda, gdzie przedstawiono tam wspaniałe osiągnięcia polskiego ziemiaństwa.
Ja w tym momencie, jeżeli państwo pozwolą, odbiorę telefon, zobaczymy, co powie słuchacz i zaraz wracamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy proszę pana na antenie, słuchamy.
Chciałem powiedzieć, że doskonale zdaję sobie sprawę, kim byli Ziemianie. Popieram ich w 100%, lecz niestety myślę, że jest to niemożliwe do odbudowania, niestety.
Niemożliwe. Proszę pana, a czy są według pana możliwe chociażby materialne zaspokojenie, no chcę powiedzieć roszczeń, ale to chyba złe słowo, bo tu mówimy o pewnym przywracaniu tego, co było kiedyś.
O zadośćuczynieniu.
O zadośćuczynieniu. Czy pana zdaniem...
Nie, moim zdaniem teraz to są zaspokojone, zadośćuczynienia to nie są, ale jakieś, jak to nazwać? Pan co, no nie wiem, no teraz całą naszą ziemię polską się sprzedaje Niemcom pod jakimś podłożonym Polakiem. Także
czy pan oddałby odebrane kiedyś majątki ziemianom?
Oddałbym.
Dziękuję panu bardzo. Szerokiej drogi. 618-654-654 i odbiła jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana.
Proszę pana, mówicie państwo o etyce, o oddaniu majątków, zadośćuczynieniu. Ja mam pytanie do wszystkich państwa, pana gości. Ileś pokoleń wstecz przodek każdego z was był wolnym kmieciem. W momencie uzyskania jakiegoś tam tytułu szlacheckiego swoich sąsiadów wolnych kmieci zamienił w chłopów pańszczyźnianych. zmusił ich do ciężkiej niewolniczej pracy. Czy również to zadośćuczynienie obejmie tych chłopów pańszczyźnianych i ich potomków?
Dziękuję panu za głos i dziękuję za niego tym bardziej, że spotkaliśmy się niedawno z takimi opiniami na temat jednego z dawnych ziemian, nie wiem, czy to teraz szybko przypomnę nazwisko, no w każdym razie tutaj w Wielkopolsce mamy dyskusję nad patronem szkoły i tam między innymi takie argumenty też przeciwko patronatowi jednego z ziemian były. Co państwo odpowiedzą na to?
Tak, więc ja myślę, że jest duże nieporozumienie, bo naturalnie, że w każdym środowisku mogły być osoby, które miały pewną pychę albo ich gospodarowanie było może nie zawsze przyjazne niektórym ludziom. To jest troszkę tak jak teraz. Niektórzy przedsiębiorcy, niektórzy są dobrymi pracodawcami, inni nie. Ale jeżeli rolnicy pracują teraz u dzierżawców, to jak to nazwać? To jest, też są, prawda, robotnikami na czyimś i tak dalej. Pańszczyzna może się przeniosła do innych sektorów, czy supermarketów, czy innych i tak dalej, ale różnica jest kolosalna, że teraz nie ma jakiegoś systemu wartości, który pozwala, żeby chociaż większa część osób miała poczucie, że się dba o człowieka. A wtedy ja mogę dać dziesiątki przykładów z mojej rodziny, gdzie naprawdę ci właściciele biedowali i brali cały wysiłek na siebie tylko po to, żeby ich pracownicy czy ich, prawda, rolnicy mogli przeżyć czy mieli lepiej. Więc to zależy od serca, od jakości, prawda, każdego. Ale te slogany stalinowskie czy inne, no to już nie nosi, bo to wszystko było robione, prawda, w pewnym kierunku, żeby wykazać właśnie tylko te cechy negatywne.
Panie Mikołaju?
Tak, ja powiem coś, czego pan Jerzy Mańkowski nie powie przez swoją skromność, ale pan Jerzy Mańkowski jest pośrednim, w linii prostej, potomkiem, jeśli dobrze pamiętam, generała Jana Henryka Dąbrowskiego, a z drugiej strony, ze strony matki Potockiej, jest potomkiem Działyńskich, tak. Z Kurnika, więc to są nazwiska, które chyba każdemu Polakowi, a szczególnie każdemu Wielkopolaninowi, kojarzą się z czymś wielkim. I tu muszę powiedzieć, że przed paroma tygodniami mieliśmy organizowaną z naszym udziałem konferencję dwudniową, konferencję naukową na temat ziemiaństwa w Warszawie, organizowaną z Instytutem Pamięci Narodowej przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Fundację Raczyńskich. To była naukowa, na bardzo wysokim poziomie konferencja.
Tak, angażująca naukowców ze wszystkich ośrodków naukowych
w kraju. Naprawdę wysokiej próby. I na mnie chyba największe wrażenie, mimo że ja to wszystko znam, słyszałem przez dziesiątki lat, widziałem, zrobiły wykłady na temat propagandy stalinowskiej, które były wycelowane, ukierunkowane na ziemiaństwo. Musimy tutaj sobie powiedzieć, że zniszczenie ziemiaństwa było dalekosiężnym planem nie polskich komunistów, ich też, ale przede wszystkim Stalina. To była robota naszych nowych ciemiężycieli, naszych zaborców, i trzeba powiedzieć, że koniec ziemiaństwa polskiego w tym wydaniu do 1945 roku był posunięciem stricte politycznym, wymierzonym nie tylko w klasę, ale przede wszystkim w polskość, bo to domy ziemiańskie, dwory, pałace były ostoją polskości. I w związku z tym ja się nie dziwię tym wypowiedziom, bo przez dziesiątki lat prano ludziom mózgi i wmawiano im rzeczy, które absolutnie są anachroniczne, nie mają nic wspólnego z ziemiaństwem jako klasą, która datuje się gdzieś od początku XIX wieku i wieku XX. Ziemianin to jest przedsiębiorca rolny, to nie jest pan feudalny, który kańczugiem zagania ludzi do pracy. To jest całkowite pomylenie pojęć.
Dobrze, dajmy teraz możliwość wypowiedzi słuchaczowi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czeka pan cierpliwie. Proszę bardzo, już oddajmy panu głos.
Słuchałem tej dyskusji i właściwie to należy to wyjaśnić, że inny charakter miało to ziemiaństwo, czyli szlachta tutaj w Wielkopolsce, a co innego pod zaborem rosyjskim. tam przede wszystkim ta struktura własności była inna i tam dużo było tych drobnej szlachty, natomiast no, były też te rody magnackie. Ale chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chodzi o zwrócenie majątków, to może mnie panowie sprostują, ale po pierwszej wojnie światowej to nie oddawano w zasadzie tych majątków, tej szlachcie, która straciła te majątki w wyniku zesłania na Sybir po powstaniu styczniowym. Bo przecież po powstaniu styczniowym dużo dostało z nadania te majątki, które zostały zabrane tym powstańcom, którzy zostali zesłani na Sybir, i te ich dobra zostały rozdzielone, przyznane nowym właścicielom. Tu głównie też Polakom przecież.
No, taka była głównie sytuacja. Rosyjskim czynownikom.
No, ale to nazwiska mieli polskie, więc tutaj nie, trudno jest to rozstrzygnąć. Natomiast jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to rzeczywiście jest tu pozytywny odbiór tego, co to jest ziemiaństwo, bo jednak u nas tutaj była inna sytuacja pod zaborem pruskim i to się zupełnie inaczej ukształtowało. I tu ja też bym się przychylał do tego, że to byli jakby w dzisiejszym naszym zrozumieniu przedsiębiorcy, rolni, a nie w zasadzie nie odgrywał roli tytuł szlachecki, tylko to, co faktycznie robi i pracował na roli.
Przedsiębiorcy, ale to są bardzo często społecznicy, działacze.
Tak jest. I przecież to w czasie, jak to nawet opowiadań znam w rodzinie, że jak był ten strajk wrzesiński, a to nie tylko we wrześniu był, ale w innych wioskach, to przecież ziemiaństwo, czyli tam pan dziedzic wspierał finansowo i też podręczniki dla dzieci, że po polsku mówię, no przecież gdyby tylko myśleli o swoim własnym nosie, to przecież nie musieli tak akcentować i walczyć o tą polskość.
Dziękuję panu bardzo, pan prezes Mankowski.
Tak, ja bym chciał zwrócić uwagę na coś zupełnie, powiedzmy, inny sposób myślenia. Bo my ciągle jakby straszymy społeczeństwo tym zwrotem majątków i tak dalej. Tu nie chodzi o powrót do sytuacji, jaka była przed wojną, i nie chodzi, żeby niektóre osoby, które miały tam kilkadziesiąt czy kilkanaście tysięcy hektarów, dostawały i tak dalej. Bardzo często już nie ma tych kompetencji u starszych osób i młodsi są mniej zainteresowani obszarami wiejskimi i sobie tworzą kariery, czasem bardzo dobre, tylko szkoda, że marnują swój wysiłek bardzo często na rzecz firm zagranicznych i tak dalej, zamiast robić coś dla swojego społeczeństwa w swojej miejscowości. I teraz trzeba zrozumieć, co się dzieje. Dotychczas te wszystkie aktywa Skarbu Państwa były marnowane, były źle zarządzane. Aktywa nie mają żadnej wartości, jeżeli nie ma dobrych zarządców.
Kapitału ludzkiego.
Kapitału ludzkiego. Ten kapitał ludzki został wykorzeniony, zniszczony przez komunizm. Teraz dochodzi do sytuacji, proszę spojrzeć, co się dzieje w dzisiejszych czasach, gdzie sam premier i rząd decyduje o tworzeniu polskich inwestycji rozwojowych, do których się wrzuca część aktywów Skarbu Państwa i będzie to zarządzane przez przedsiębiorstwo, które będzie w większości prywatne, ponieważ zarządzanie przez państwo się nie sprawdziło. Te aktywa, które są w rękach Agencji Nieruchomości Rolnych, one powinny pracować na rzecz społeczeństwa lokalnego przy pomocy byłych właścicieli, tak jak staramy się robić to w naszej miejscowości, żeby część tych pieniędzy szła na cele społeczne, kultury. Jest 900 dworów jeszcze w rękach agencji, które są ruiną. Przecież to jest wstyd dla takiego państwa. I wielki czas skończyć z tym całym myśleniem postkomunistycznym, stalinowskim i zabrać się do prawdziwej gospodarki. I my chcemy pracować na aktywach jako narzędzie, a nie jako jakiś przywilej czy dla własnego tylko, prawda, dla swojej własnej, swojego bogactwa.
Proszę państwa, jeszcze kolejny telefon odbieram. Dobry wieczór.
wieczór.
Witamy pana, pan dzwoni chyba z Warszawy, dobrze widzę?
Dokładnie tak, dzwonię z Mazowsza, słucham państwa przez internet.
Witamy.
Chciałbym dodać takie oto dwie uwagi. Po pierwsze odnieść się chciałem do tego telefonu dość negatywnego. Mam takie wrażenie, że mieszkaniec Wielkopolski zapomniał o tym, gdzie mieszka. Wielkopolska to jest ta dziedzina, gdzie ziemiaństwo stało na najwyższym poziomie. Ja chciałbym przypomnieć dwie postaci tylko. Dezyderego Chłopowskiego i jego wspaniałe osiągnięcia rolnicze, doświadczenia przywiezione z Anglii i zastosowane właśnie w Wielkopolsce. A druga postać, druga osoba z historii, pani wspomniała o tym, że czasami ziemian określa się czasami ekologami. W jakim sensie to ma sens, ponieważ Stanisław Karłowski z Szelejewa był pionierem polskiej ekologii. Jego badania właśnie w majątku ziemskim robione uważane są za początek polskiej ekologii. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ogromnie rzeczywiście ważne jest to, co było mówione na temat tej propagandy komunistycznej. Jeżeli do nas wszystkich nie dojdzie, bo gdzieś w każdym z nas ten homo sowieticus jakoś funkcjonuje, jeżeli nie dojdzie do nas do świadomości to, że ziemianie to byli przede wszystkim ludzie, którzy faktycznie produkowali żywność, to po pierwsze, po drugie prowadzili działalność społeczną i tak dalej, to faktycznie nie ma o czym mówić. Musimy zmienić świadomość na temat tego środowiska. Ponieważ sam jestem członkiem też tego stowarzyszenia tu u nas na Mazowszu, to muszę przypomnieć słowa jednego z pierwszych działaczy powstałego po 90 roku stowarzyszenia, pana Stanisława Wielowiejskiego, który na łamach prasy powiedział kiedyś, że ziemianin to człowiek, który pieniądze nie wydaje na zbytki, tylko inwestuje. Przede wszystkim inwestuje po to, żeby rozwijać zarówno swoją własną gospodarkę, a przez to przysparzać dochodu państwu polskiemu, po prostu narodowi. I o tym chyba wystarczy pamiętać. Co do zwrotów, to oczywiście są sprawy bardzo skomplikowane i myślę, że do procesu czy reprywatyzacji, czy jakiegokolwiek innego rozwiązania tej problematyki musi dojść, bo to jest po prostu interes gospodarki i myślę, że dla wszystkich będzie to z korzyścią. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. W sukurs z Wielkopolaną przyszedł
Mazur z Mazowsza.
Proszę państwa, ja tylko sięgnę teraz do książki Macieja Rydla, też zresztą członek państwa stowarzyszenia.
Wiceprezes.
Pan Maciej Rydel.
Stryjeczny prawnuk Lucjana Rydla.
Dwór, polska tożsamość. Połam się na liczby, które on tutaj przytacza. Te liczby może radio nie lubi liczb, ale może je przytoczę, bo dadzą jakieś wyobrażenie, o jakim zjawisku my mówimy. Otóż podaje pan Rydel, iż w okresie międzywojennym było w Polsce w ówczesnych granicach około 15 tysięcy dworów i 5 tysięcy pałaców. A w 2011 roku według Rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Polsce istniało tylko 2737 dworów. Tam mamy około 20 tysięcy dworów i pałaców razem, a teraz 2000.
Czyli trochę powyżej 10% zaledwie, prawda? Ocalało z pożogi niewojennej. Po wyjściu Niemców, czy opuszczeniu Niemców przez nasz kraj pozostały. I pozostały często w dobrym bardzo stanie. To nie ma być gloryfikowanie, prawda, naszych najeźdźców, broń Boże. Natomiast zniszczenia uległy te dwory w następnych okresach, jeszcze użytkowane przez różnego rodzaju organizacje społeczne, szkoły, kombinaty państwowych gospodarstw rolnych. One funkcjonowały jeszcze w jakichś względnie dobrym stanie. Natomiast od momentu transformacji ustrojowej 89 roku większość z nich popadła w ruinę kompletną, a nam proponuje się w tej chwili odkupienie tych gniazd rodzinnych. Przecież to były nasze domy mieszkalne. Albo staranie na drodze administracyjnej, które trwa po kilkanaście miesięcy.
Żeby tylko.
Tak.
Niektórzy
kilkanaście lat.
Twierdzą tak, że walczyli 20 lat i te procesy kosztowały ich tyle, ile zapłaciliby agencji, odkupując ich rodzinny dom.
Tak, to prawda, bo ja osobiście z rodziną walczyłam o odzyskanie mieszkanie dworu w Manieczkach, niewielkiego dworu
rodzinnego,
tak, ponieważ dwór należał do mojej babki Zofii Prusgłowackiej, a w ostatnim czasie przed wojną gospodarował tam mój ojciec Witold Prusgłowacki. I walczyliśmy przez ponad 8 lat na drodze administracyjnej we wszystkich instancjach poszczególnych sądu administracyjnego. I to była ciarniowa droga walki o ten dwór.
O ojcowiznę. To trzeba ojcowiznę nazywać bardzo po prostu.
Tak. O dom mieszkalny tak rodziców, ponieważ to nawet nie był pałac, a zwyczajny dwór,
skromny,
prawda?
Stosunkowo
tak skromny, w którym mieszkała rodzina, babcia z 5 synami, prawda? I gdzie
Wszyscy ciężko pracowali,
wstając o 5 rano, prawda, do obrządku zwierząt, do pracy, do objazd pól, prawda, do zarządzania tym ogromnym. Znaczy, to nie był wcale duży majątek, ponieważ była to zupełnie początkowo Manieczki liczyły 520 hektarów, a później 300 parę po sprzedaży części gruntów na spłaty rodzeństwa mojego ojca. Także tutaj bardzo wiele mogłabym powiedzieć na temat właśnie działalności rodziny naszej, która była autentycznie działalnością, wielką działalnością nie tylko produkcyjną, bo podupadły majątek wyprowadzili w bardzo piękny sposób z osiąganiem sporych zysków, ale te pieniądze były przeznaczane na inwestycje, na między innymi na działalność społeczną, działalność ojca również jako w 15 pułku Anów, bardzo szeroką działalność dla kółek rolniczych, prowadzenia doświadczeń.
Zasłużone rodziny niejednokrotnie pozbyte zostały majątku. Dobry wieczór, odbieram kolejny telefon, witam.
Dobry wieczór. Ja myślę, że ja nie słucham tej audycji od początku, zaczęłam schodzić gdzieś od 20 minut i myślę, że państwo z Towarzystwa Ziemiańskiego, bo rozumiem, że chodzi o Towarzystwo Ziemiańskie, żyją odrobinę w świecie iluzji. To, co było, już nie wróci. Nie oszukujmy się, tak jak któryś z panów wcześniej powiedział, że te ziemie, które zostały odebrane po powstaniach, nie wróciły do Polaków. Poza tym, jeżeli ktoś powołuje się na stalinizm i szermuje hasłami, że stalinizm zniszczył ziemiaństwo, to ja nie wiem, czy on nie robi tego w wrogą stronę. Czy to nie jest też demagogia, że my teraz chcemy odzyskać to, co nam się należy. Poza tym, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Chłopi dworscy, bo nie oszukujmy się, uziemianina pracowali tak zwani dworusi. Byli oni najgorszą, najbiedniejszą klasą, warstwą społeczną na wsi. Ja chciałbym zadać tylko kilka pytań. Ile im płacono za dniówkę? Z tego, co ja wiem, złotówkę. Co za złotówkę można było kupić przed wojną, w okresie międzywojennym? Kilogram cukru. Ile kosztowała krowa? Powyżej 200 zł. To policzmy sobie, ile na jedną krowę musieli pracować. Poza tym, większość, może nie w Wielkopolsce, bo Wielkopolska jest specyficzna, ale większość gospodarstw ziemiańskich było zadłużone. Zadłużone po uszy. I tylko wojna uwolniła ich w pewien sposób od długów. Także, owszem, mamy przykład Kostrzewskiego, Ciastowskiego, Działyńskich i to są szczytne przykłady. Ale nie oszukujmy się, te szczytne przykłady to jest tylko i wyłącznie, moim zdaniem, wyjątek. Spójrzmy na literaturę międzywojenną dotyczącą doli chłopa polskiego. Również tego dworskiego, tak zwanego dworusa. Ja nie przeczytałem nic pozytywnego, a trochę tego przeczytałem. Także państwo Towarzystwa Ziemiańskiego trochę przesadzają. Trochę przesadzają, owszem, można się egzaltować tym, że były nalewki, że były przyjęcia, że była działalność charytatywna, że było rzeczywiście pokazowe gospodarstwo, ale w ilu gospodarstwach to się odbywało. Naprawdę. To były wyjątki.
Dobrze, dajmy
może
teraz odpowiedzieć naszym gościom.
Może w Wielkopolsce to było w większym wymiarze niż w całej Polsce. I żądanie w tej chwili zwrotu tych majątków bez udowodnienia, czy ktoś miał długi, czy nie miał długi dla Skarbu Państwa.
Rozumiemy pana intencje. Bardzo panu dziękujemy.
Czy pan może się nie wyłączać? Bo ja bym chciał zapytać, skąd pan dzwoni.
Dobrze.
Z jakiej części Wielkopolski pan telefonuje?
Proszę pana, ja jestem wielkopolaninem z pradziada.
Tak.
Mój pradziad po powstaniu wielkopolskim wyemigrował na Mazowsze.
Tak.
A ja od 30 lat tu mieszkam.
Mieszka pan w Poznaniu?
Nie, mieszkam w Wielkopolsce.
A gdzie? Proszę powiedzieć łaskawie.
Gmina Powidzisk.
Aha, proszę pana.
Dlatego mówię tak. Panu Koszewskiemu.
Tak, tak. Proszę pana, ja z zainteresowaniem słuchałem tego, co pan mówi, bo pan powtarza pewne bardzo utarte mity. My wiemy, skąd te mity.
Proszę pana, to jest zdrowe,
ale proszę pozwolić. Tak, proszę pozwolić, że ja teraz coś powiem, kiedy pan mówił. Ja milczałem i słuchałem. Proszę pana, pan użył słowa, które jest tak naprawdę słowem pejoratywnym. Dworus. Żaden ziemian by nigdy nie powiedział czegoś takiego. To słowo w Wielkopolsce było używane przez chłopów, którzy na skutek uwłaszczenia przez Prusaków w 1817 roku, to realizowało się w Wielkopolsce w latach 20. i 30. XIX wieku, stanął na swoim i w tym momencie poczuł się tak ważny, że zaczął lekceważyć swoich sąsiadów i krewnych ze wsi, którzy pracowali na pańskim. I stąd to bardzo pejoratywne określenie. Tu muszę powiedzieć, że żaden prawdziwy ziemianin nigdy w życiu nie mówił o chłopach, tylko mówił zawsze o włościanach, o gospodarzach i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ istniał wzajemny szacunek. I pan może zaraz powiedzieć, że to nieprawda, ale ja wiem, że tak było. I jeśli pan będzie twierdzić inaczej, to tylko na podstawie tego, co panu propaganda wpoiła.
No,
i teraz, tak, ale proszę dalej posłuchać.
Dobrze.
Pan mówi teraz kolejnym mitem na temat tego, jak się wiodło pracownikom majątków przed wojną. Otóż pan mówi o tym, że dostawali złotówkę. Dostawali złotówkę strawnego, gdy wyjeżdżali z majątków delegacje. Złotówka to było dużo pieniędzy przed wojną. Dzienna płaca przed wojną, i to na to były układy zbiorowe obowiązujące w całej Polsce, była 25 groszy na dzień. I pan może powiedzieć, że przecież to głodowa stawka. A ja panu powiem, że majątki, tym bardziej przed wojną, gdy panował kryzys w całej Europie i na całym świecie, rzeczywiście nie miały pieniędzy. I co robiły? Otóż zgodnie z tradycją i układami zbiorowymi płaciły swoim pracownikom w tak zwanej naturze albo naturaliach. I te naturalia pozwalały żyć godziwie pracownikom. Ja rozmawiałem nie tylko z ziemianami starej daty, przedwojennymi gospodarzami.
Mam księgowość ojca, co potwierdza.
Ale rozmawiałem z ludźmi ze wsi, w której od 20 lat pracuję i którzy mi z detalami to opowiadali. Jakoś nikt ich tak nie wspominał, jak pan ich wspomina. I wie pan, to było tak, wolne pomieszkanie i opał, to była opieka lekarska, to była możliwość utrzymania właśnie tej jednej krowy na pańskim. Jeśli ktoś miał wyższą funkcję w majątku, to mógł mieć dwie albo trzy krowy. Wie pan, i odnoszenie tego, no nawet 25 groszy, bo ja pana poprawiam, to nie była złotówka, to było 25 groszy na dzień, to naprawdę nie stanowi o tym, jak tym ludziom się powodziło. Bo zapewniam pana, że mówię tutaj głównie o Wielkopolsce, bo znam te warunki. Więc na pewno powodziło się pracownikom większości majątków o wiele lepiej niż ich pobratymcom w tej samej wsi, którzy byli na swoim i często byli w tak zwanym ukrytym bezrobociu wiejskim. To znaczy, że było mnóstwo ludzi, których ich własna ziemia z uwłaszczenia włościan nie była w stanie wyżywić. Więc odsyłam pana i tutaj w ogóle apeluję do tego, żeby rozmawiając o ziemiaństwie odejść od sfery po pierwsze propagandy i od tak zwanej anegdoty, bo my możemy godzinami opowiadać anegdoty o różnych słynnych ziemianach. Nasz leży odnosić się do faktów. I oczywiście majątki były zadłużone, ale jak wyglądała gospodarka przed wojną? Wszędzie, nawet w Ameryce, prawda? Więc oczywiście mogli nie mieć pieniędzy, ale wywiązywali się ze swojej pracy.
Ale to były lata największego kryzysu gospodarczego,
to wiemy przecież,
prawda?
To są rzeczy oczywiste.
I to jest tak, także tutaj również miało to odbicie w finansach majątków ziemskich, tak samo wszędzie, w całej Polsce, więc trudno tutaj uogólniać te kwestie, prawda?
Teraz ja mogę coś powiedzieć?
Proszę pana, ja bym teraz jeszcze dał szansę jednemu słuchaczowi, który czeka bardzo, bardzo cierpliwie.
Ja bym chciał powiedzieć tutaj dwa zdania.
Ale proszę naprawdę dwa zdania, tak?
Dobrze. Proszę pana, to co pan uprawiał, powiedział przed chwilą, to jest demagogia niczym nie poparta. Ja nie widzę tam żadnych faktów, a o 25 groszy dniówki to była głodowa dniówka. Dziękuję, to wszystko.
Dziękujemy. I jeszcze jedna opinia telefoniczna za chwileczkę.
35 roku, przed sobą.
Witamy pana.
Witam, Staszek Chłopowski.
Dobry
wieczór. Ja wziąłem, jak ten pan zadzwonił, wziąłem takie coś, które mam po ojcu, kontrakt taryfowy dla rolnictwa województwa poznańskiego i pomorskiego. I tam jest dokładnie napisane, ile, za co i jaki ekwiwalent i komu. Osobna płaca dla Szwajcara, czyli opiekuna obory. Osobna praca dla tego, który orze. Osobna płaca i układ taryfowy dla stangretów, woźniców i tak dalej. Ci ludzie zarabiali zupełnie przyzwoicie i mogli z tego utrzymać rodzinę bez żadnych wysiłków. Poza tym dostawali jeszcze mieszkanie, które nie było wliczane. Także ten pan się bardzo myli i to, co powiedział pan Mikołaj, propaganda jednak działa do dzisiaj. A z drugiej strony myślę, że ja mogę dać świetny przykład wnuka Stangreta z Kopaszewa i Sturwi, który stał się jednym z najlepszych chłapologów, bo tak go nazwaliśmy, chyba w Polsce i nie tylko. U niego profesorowie dokształcali się, a był bardzo prostym i bardzo przyzwoitym człowiekiem, nie wywyższającym się i naprawdę był człowiek, który nie żyje, Józef Świątkiewicz, skarbnica wiedzy o ziemiaństwie.
Tak, lubiany i szanowany przez nas wszystkich.
Dokładnie, dokładnie tak.
Dziękujemy panu za ten telefon. Życzymy dobrej nocy. Ja chcę zapytać jeszcze tutaj gościa naszego w studio, pana prezesa Mańkowskiego. Proszę pana, nie wiem, czy to nie da się w parę minut, ale jak potoczyły się pańskie losy i od kiedy pan jest na ojcowiźnie?
Tak, bo moja historia właśnie pokazuje, jak można dojść do wniosku o roli dworu, bo wyjechałem z Polski jako dziecko i wróciłem dopiero w latach 90. i zupełnie przypadkowo przeczytałem w gazecie, że Brodnica szła na sprzedaż. Zadzwoniłem do agencji, powiedzieli, że nie ma spadkowierców, że wszyscy powymierali, więc zablokowałem sprzedaż, mówiąc, przepraszam, bardzo żyję. I cały ten powrót trwał długo, bo były wszystkie te procedury administracyjne, w których...
A za granicą, gdzie pan mieszkał, może pan to powiedzieć?
Byłem w Belgii, w Anglii i spędziłem 22 lata w środkowej Afryce. Także nie wiem, czy byłem dobrze przygotowany do pełnienia funkcji prezesa Towarzystwa Ziemiańskiego, widząc w różnych dyktaturach, jak tam funkcjonowała, ale własność prywatna była szanowana. Jak nie była szanowana, to ludzie wyciągali maczety. Więc jak wróciłem tutaj, proszę sobie wyobrazić, że osoba, która najbardziej mi pomagała, żeby ten powrót się udał, był były prezes PGR-ów, pan Jan Bayer, który był po drugiej stronie bariery, ponieważ reprezentował system, prawda, PGR-owski, ale był człowiekiem sercem i on rozumiał, co to jest ojcowizna i on mnie wspierał, żeby ten powrót się udał.
Uratował kilka dróg.
I uratował, tak, ale niezależnie od tego, to jest, żeby pokazać, że mądrość, inteligencja i rzetelność mogą być niezależnie od opcji politycznych, więc to już temat jakby do zamknięcia. Teraz kupiłem swoje, bo nie było ustawy reprywatyzacyjnej. Wrzuciłem wszystkie moje oszczędności, żeby ten pałac odrestaurować, żeby funkcjonował. To miejsce jest narzędziem pracy. I odkąd tam jestem, poza tym całym hotelarstwem, dzieje się masę szalenie ciekawych rzeczy. Przyjeżdżają tysiące ludzi w skali roku. I potomkowie rolników, i chłopów, którzy byli gdzieś w okolicach, i lekarze, inni i tak dalej. I teraz ten dwór mnie pokazuje, ja, który nie wiedziałem, co to był dwór, bo w Afryce się tego nie nauczyłem, nagle widzę, że ten duch tego dworu i ta funkcja tego dworu jest szalenie ważna w społeczeństwie. To jest tak, jak te tradycyjne systemy afrykańskie, gdzie każdy, który gdzieś żyje w mieście czy na wsi, czy kogoś potrzebuje tej wioski, tej mądrości, którąśmy gdzieś zgubili, tego przedszkola życia, którąśmy stracili poprzez nasze przejścia historyczne. Więc tak wygląda, tak.
Ale nie odzyskał pan całego majątku?
Nie, tylko kupiłem dwór i park, co jest dużym utrudnieniem, ale na przykład teraz idą na sprzedaż wyłączone ziemie przez Agencję Nieruchomości Rolnej, wyłączone od dzierżawców i proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w sytuacji, gdzie właściwie administracja nas prosi, żeby teraz robić prawdziwą reformę rolną, to znaczy współpracować z małymi rolnikami, kupować swoje im jakby odsprzedawać, ponieważ system stalinowski, reforma rolna nie zrobiła żadnej reformy rolnej. To my teraz robimy reformę rolną.
Która nie jest żadną reformą, prawda? Jest dekonstrukcją tego, co jeszcze dobrego zostało w polskim rolnictwie.
No, trzeba powiedzieć, że w ogóle tutaj Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który uchwalił ten dekret o reformie rolnej, nie miał żadnych absolutnie uprawnień do inicjatywy ustawodawczej, a co dopiero do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Tak, i to jeszcze w 1944 roku z mocą obowiązywania na terenach, które wówczas były pod okupacją niemiecką i dekret obowiązywał tylko na terenie tak zwanym wyzwolonym, prawda? A potem okazuje się, że nawet sądy Wolnej Rzeczpospolitej uznają, że ten dekret mógł działać rok później po przejściu frontu na terenie Wielkopolski.
No ja chcę Państwa zapytać panią Danutę i pana Jerzego, czy państwo, z jakim poczuciem państwo dzisiaj żyją tutaj, w tych miejscach, w których państwo są? Czy to jest jakieś poczucie jednak niesprawiedliwości, jednak tego, że muszę kupić to, co mi zabrano, czyli jakby kupić moją własność? Czy są państwo jakby obrażeni na historię tej części Europy? Czy nie? Czy to się da zrozumieć i pogodzić
myślę,
z tym?
Tutaj nie ma, w ogóle nie możemy mówić o obrazach jakichś. Jesteśmy bardzo aktywną grupą społeczną, która chce działać na rzecz Polski. Tej Polski, tej gospodarki, tej społeczności, tego kapitału społecznego, który jest ogromny, prawda, we wszystkich środowiskach i niewykorzystywany. Wracając do pana pytania, przede wszystkim czujemy ogromny żal, że tak się stało. Staramy się mimo wszystko wpływać na czynniki decyzyjne poprzez różne działania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, poprzez posłów, poprzez bezpośredni kontakt z rządem, poprzez poszczególnych decydentów w poszczególnych ministerstwach, żeby możliwie oddziaływać na te nonsensowne działania prawne, które zupełnie mają szkodliwe wpływy i działania na gospodarkę, na stosunki społeczne, na wszystko, co się dzieje w Polsce. I to generalnie wymaga uregulowania gruntownego i jak najszybszego, dlatego że brniemy coraz bardziej w sytuacje bardzo niekorzystne dla całego społeczeństwa.
Panie prezesie.
Znaczy, ja mam mniej takie administracyjne podejście do tego, ponieważ będąc ekonomistą i znając różne realia, uważam, że w pewnym momencie ten cały nasz problem ziemiaństwa jest, jakby tak to się mówi, case study funkcjonowania organów państwa, administracji, pewnych zasad i tak dalej. Więc po pierwsze, wiadomo, czym był ten dekret stalinowski. Myślę, że nie jest normalne, żeby ta reforma rolna dalej była obowiązująca, ponieważ na tych zasadach można by tak samo wywłaszczyć następnych, którzy się teraz wzbogacili. Dlaczego nie, prawda? Są przykłady. Drugie, że państwo nie może funkcjonować dla dobra obywateli na pewnych zakłamaniach i na cudzym, bo nagle się okaże, że się opłaca funkcjonować na cudzym, więc przyjdą ciężkie czasy, to przyjdą ludzie, prawda, z ulicy i zabiorą tym nowym, następnym. Po trzecie, w różnych dziedzinach widać, że jest brak wyobraźni. Rozmawiam z organami państwa, z ministrami i tak dalej. Wszyscy gdzieś się tłumaczą, że bo nie ma woli politycznej, a że tu się nie da, tam to się nie da i tak dalej. Więc w pewnym momencie zaczęliśmy się zabierać do roboty i zaczęliśmy tworzyć pewne pomysły, które mają pomóc politykom podjąć decyzję, która by była korzystna dla wszystkich. Ale to wymaga trochę wiedzy i pracy ekonomicznej, wyliczeń. I tu nie chodzi o żadne jakieś tylko sprawy, rewindykacje i kwestie prawne. Tu chodzi o dobre gospodarowanie tymi aktywami. Więc to idzie w dobrym kierunku. Ale my działamy dla dobra też reszty społeczeństwa, bo proszę sobie nie wyobrażać, że chodzi tylko o to, żeby coś wyrwać na siłę, bo każdy tylko wyrywał przez całe 20 lat, bo chodziło o to, żeby następne elity, prawda, mogły skorzystać, ale społeczeństwo za bardzo na tym nie skorzystało.
Ja tylko dodam, że politycy mieli różne pomysły, ale ostatnio chyba dominuje taki pogląd, że jednak ten kryzys na razie zamrozi te wszystkie pomysły i z tym...
Nie wiem, czy może warto powiedzieć tutaj, że było 20 projektów ustaw reprywatyzacyjnych. Najkorzystniejszą ustawą, która powinna była przejść, to była ustawa zawetowana przez prezydenta Kwaśniewskiego. I wtedy, gdyby ona chociaż w części została zrealizowana na miarę środków budżetowych państwa, nie mielibyśmy tyle problemów w tej chwili. Niemniej została ona zawetowana i kolejne ustawy niestety zakładają niewielkie odszkodowania, ale w dalszym ciągu to, co powiedział pan prezes Mańkowski, ziemianie nie oczekują ogromnych odszkodowań. Czekamy bardzo cierpliwie 70 lat, prawda, na rozwiązanie sytuacji. Nie jest to naszym głównym celem i zadaniem, żeby domagać się ze wszech miar i za każdą cenę gratyfikacji za zagrobione majątki, za wywłaszczone, za sprzedawane w tej chwili w sposób paserski przez państwo. Ale chodzi o takie korzystne rozwiązania, jeśli chodzi o jeszcze resztę naszych aktywów, które pozwoliłyby
na zwrot w naturze.
Są przeróżne możliwości, prawda, rozliczeń tych aktywów naszych. I tutaj ważne jest, aby w rozmowach z rządem wypracować odpowiednie rozwiązania, jakieś kompromisowe i wreszcie załatwić tę sprawę.
Być może ziemianie pokazują, jak pielęgnować w sobie cnotę cierpliwości. Proszę państwa, dziękuję państwu za uwagę. Być może trzeba by się osobno spotkać i porozmawiać o tym, czy i w jaki sposób, znaczy w jaki sposób może, a nie czy, zrekompensować te straty poniesione w XX wieku przez ziemian.
Czy mogę coś powiedzieć? Jedno zdanie.
10 sekund.
Trudno budować moralne państwo bez załatwienia sprawy zwrotu, bo reprywatyzacja jest pewnym eufemizmem. Chodzi o zwrot zagrabionego mienia.
I niektóre grupy zostały rekompensowane. Tak,
dziękuję
artykuł
państwu.
Artykuł 21 Konstytucji chroni własność Prus i prawo dziedziczenia.
Pan Jerzy Mańkowski, tak. Mikołaj Pietraszak-Dmowski to nasi goście w tej godzinie, która dobiega końca. Za uwagę dziękuję również Mariusz Siuda, Rafał Regulski. Dobranoc państwu. Zapraszam jutro na 21.05. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.